psalmie 14 wyrysowany jest smutny obraz powszechnego zepsucia ludzi. Obraz, który ma jak gdyby trzy wymiary. Ukazuje nam stan człowieka za dni Dawida. Po drugie, w sensie profetycznym zapowiada czasy ostateczne i w dużym stopniu opisuje nasze współczesne doświadczenia. Słowa Dawida mówią jak gdyby wprost o sytuacji, jaka panuje w dzisiejszym społeczeństwie. Zepsucie, korupcja, bezmyślność to plagi niszczące nasze nowoczesne, rozwinięte społeczeństwo. Człowiek niewiele się zmienia. Za dni Dawida problemy te występowały także, skoro król Izraela tak nad nimi ubolewa. Niewiara, zło, zepsucie osiągną punkt kulminacyjny w czasach ostatecznych, podobnie jak stało się to przed potopem, za dni Noego. Psalm 14 można podzielić na trzy części. Pierwsza mówi o zepsuciu i skorumpowaniu świata. Druga o wrogości ludzi względem Boga. A trzecia o tęsknocie za Bogiem i o wołaniu o ratunek. Psalm 14 jest krótkim, siedmiowierszowym psalmem, a mimo to zawiera wiele ważnych treści. Przeczytajmy początkowe słowa psalmu 14. Mówi głupi w swoim sercu. Nie ma Boga. Oni są zepsuci. Ohydne rzeczy popełniają. Nikt nie czyni dobrze. Mówi głupi w swoim sercu. Nie ma Boga. Tak rozpoczyna się psalm 14. Słowo głupi, które występuje w pierwszym zdaniu psalmu, to w oryginalnym hebrajskim tekście słowo Nabal. Pamiętamy opowieść o człowieku, który miał na imię Nabal. Opowieść ta jest zapisana w pierwszej księdze Samuela. Nabal był człowiekiem głupim, bezmyślnym i pysznym. Zlekceważył Dawida. Okazał pogardę jego wojownikom. Inaczej zachowała się żona Nabala, Abigail. Była mądrą kobietą. Okazała Dawidowi pomoc oraz szacunek jako Bożemu pomazańcowi. Prawdziwą mądrość cechuje pokora i postawa usługiwania innym. Głupota bardzo często idzie w parze z zarozumialstwem, samolubstwem i pychą. Nabal miał imię, które bardzo trafnie opisywało jego charakter. Hebrajskie słowo Nabal oznacza właśnie głupotę, prostactwo, brak rozsądku. Pewien znajomy opowiadał mi o przyjęciu towarzyskim, na którym jeden z uczestników głośno wypowiadał swoje poglądy ateistyczne. Mówił: nie wierzę, że istnieje Bóg. Nikt tego nigdy nie dowiódł. Nie widzę Boga, nie słyszę i tak dalej. Człowiek ten głośno udowadniał, że ateizm jest jedynym mądrym światopoglądem. Gdy przyjęcie się zakończyło i ludzie rozchodzili się do domów, znajomy podszedł do owego człowieka i powiedział: słyszałem, że pan mówi o sobie, że jest pan ateistą, że nie wierzy pan w Boga. Czy pan mówi to dlatego, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby wzbudzić zainteresowanie swoją osobą? Widzi pan, ja wierzę w istnienie Boga i widzę dookoła mnóstwo dowodów jego działania, a nie wykrzykuję o tym na przyjęciu i nie zmuszam innych do przyjęcia mojej wiary. W dalszej rozmowie mój znajomy zapytał tamtego człowieka: czy wie pan, że Biblia stwierdza, głupi mówi w swoim sercu, nie ma Boga? Człowiek ten odwrócił się napięcie i odszedł. Chyba się obraził, ale właściwie to on obrażał innych, narzucając wszystkim swoje poglądy. Czy rzeczywiście nic nie wskazuje na istnienie Boga? Myślę, że dzisiaj z naszą wiedzą na temat budowy i funkcjonowania wszechświata możemy o wiele lepiej i wyraźniej dostrzec niezwykłą precyzję i cudowność Bożego stworzenia. Możemy zachwycać się wszystkimi fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi zjawiskami, przemianami, procesami. Ale to powinno prowadzić nas do zadania sobie pytania o autora tego dzieła. Jeśli zachwycamy się tylko przyrodą, naturą, to jesteśmy podobni do kogoś, kto na przykład ogląda świetny film i nie pyta o reżysera, albo kogoś, kto wsiada do bardzo wygodnego, atrakcyjnego samochodu i nie interesuje się tym, kto ten samochód zaprojektował i kto go wyprodukował. Albo przypuszcza, że samochód ten powstał z czystego przypadku. Teoria o przypadkowym powstaniu świata materialnego wydaje się dziś zupełnie fałszywa, odkąd wiemy o kodzie genetycznym i widzimy wszędzie występującą prawidłowość, że aby powstało cokolwiek trwałego i sprawnie funkcjonującego, musi być najpierw opracowany plan, projekt. Taki plan, Boży projekt dla świata, w którym żyjemy, jest widoczny dzisiaj wyraźniej niż kiedykolwiek przedtem. Dlatego bardzo aktualne i coraz bardziej wymowne są słowa Dawida, otwierające Psalm 14. Głupi mówi w sercu swoim: nie ma Boga. Boga możemy dostrzec, oglądając Jego dzieło stworzenia. Apostoł Paweł tak pisze o tym na początku swego listu do Rzymian. Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co Bogu można wiedzieć, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Tak, dzieło stworzenia mówi nam o Stwórcy i tylko ktoś, kto ignoruje i odrzuca objawienie się Bożej mocy i chwały we wszechświecie, może twierdzić, że Boga nie ma. Ale jest jeszcze coś więcej. Boże objawienie to nie tylko dzieło stworzenia, może oglądać każdy z nas. Boże objawienie to nie tylko świat przyrody, to także świat ducha, cały system wartości duchowych, praw moralnych. O tym mówi nam zarówno nasze sumienie, jak i przede wszystkim Biblia, Pismo Święte. Ono objawia nam Boże prawdy duchowe, moralne. Niestety i tutaj większość ludzi odrzuca Boże objawienie. List do Rzymian tak mówi dalej. Poznawszy Boga jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Dlatego wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc, ku nieczystości. Tak pisze apostoł. A Psalm 14 tak opisuje tę tragiczną prawdę. Głupi mówi w swoim sercu: nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają. Nikt nie czyni dobrze. Człowiek odrzucił Bożą prawdę, odrzucił biblijne prawo moralne i w konsekwencji upadł, znikczemniał, pogrążył się w ciemności. Człowiek jest zepsuty, niemoralny, popełnia ohydne rzeczy. Tak pisze o tym już Dawid na kilka tysięcy lat temu. Dalej czytamy w Psalmie 14: Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, bada, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga. I co znajduje Pan? Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma takiego, co dobrze czyni. Nie ma ani jednego. Te słowa psalmu cytuje apostoł Paweł w 3 rozdziale listu do Rzymian. Czytamy tam: nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużyteczni. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Cytując słowa Psalmu 14, apostoł Paweł ma na myśli nie tylko ateistów. Pisze o wszystkich ludziach. Pisze o każdym z nas. Jest to prawda także o mnie i o tobie, drogi przyjacielu. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i bez dzieła Bożej łaski, Bożej miłości, bylibyśmy zgubieni, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Tylko Chrystus, który umarł za nas i zwycięsko powstał z martwych, może odrodzić mnie i Ciebie, może darować nam nowe, wieczne życie. Pierwsza część psalmu 14, początkowe trzy wersety, ukazują nam więc stan ludzkości zbuntowanej przeciwko Bogu. Jest to tragiczny, przejmujący obraz. Ludzie bezbożni, źli, występują nie tylko przeciw Bogu, ale także przeciw Bożemu ludowi, przeciw Bożym dzieciom. Czytamy dalej. Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, którzy nie wzywają Pana, tam zadrżeli ze strachu, gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym. Chcecie udaremnić zamiar biedaka, lecz Pan jest jego ucieczką. Ludzie zamożni, pokładający całą swoją ufność w tym, co posiadają, budujący swoje poczucie bezpieczeństwa i wartości na wysokiej pozycji ekonomicznej czy politycznej, traktują lekceważąco tych, którzy w ich oczach są ubodzy i małoważni. Ale Bóg inaczej patrzy na ludzkość niż człowiek. Widzi serce. Patrzy nie na materialne ubóstwo czy bogactwo. Patrzy na duchowe bogactwo ludzi pokornych, skromnych, wzywających Pana. Czytamy, Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym. Bóg jest ucieczką, wybawieniem dla tych, którzy Go wzywają. A końcowe słowa psalmu 14 głoszą, kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela, gdy Pan odmieni los swego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy, jak Bóg wyratował swój lud z niewoli egipskiej, potem babilońskiej, tak ratuje wszystkich, którzy się do Niego uciekają. A ostatecznie, w czasach końca, dokona wyzwolenia wszystkich wierzących i nastanie Jego królestwo. W psalmach wiele razy jest mowa o wielkim przebudzeniu Izraela, o odrodzeniu synów Jakuba. To duchowe odrodzenie nastąpi w czasach końca. Bóg zamanifestuje swoją obecność na górze Syjon. Naród izraelski zwróci się ku Bogu, a odrodzenie Izraela będzie dla wszystkich wierzących znakiem wypełnienia się czasu i nadejścia Mesjasza. Psalm 14 kończy się wizją zwycięstwa, zwycięstwa Boga, zwycięstwa Jego ludu. Drogi przyjacielu, czy pragniesz uczestniczyć w tym wspaniałym, zwycięskim triumfie żywego Boga? Mówi głupi w swoim sercu. Nie ma Boga. Oni są zepsuci. Ohydne rzeczy popełniają. Nikt nie czyni dobrze. Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga. Wszyscy razem zbłądzili. Stali się nikczemni. Nie ma takiego, co dobrze czyni. Nie ma ani jednego. Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, którzy nie wzywają Pana, tam zadrżeli ze strachu, gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym. Chcecie udaremnić zamiar biedaka, lecz Pan jest jego ucieczką. Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy Pan odmieni los swego narodu, Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy. Psalm 14 ukazuje nam powszechne zepsucie ludzkości i zapowiada zwycięstwo Boga nad złem. Bóg zakończy bieg historii, ustanowi swoje wieczne królestwo. Kto dostąpi tego wspaniałego przywileju, by stanąć przed Bogiem w Jego królestwie? To właśnie pytanie stawia psalm 15. Czytamy tu w wierszu pierwszym. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Te słowa Dawida możemy odnieść do świątyni jerozolimskiej, ale także w warstwie proroczej, profetycznej, do Bożego Królestwa. Pobyt w świątyni jerozolimskiej był uważany za specjalnie bliskie obcowanie z Bogiem, ale ci, którzy w sensie duchowym znajdą się na górze Syjon, będą przebywali z Bogiem w Jego Królestwie. będą oglądali oblicze Pana, żywego Boga. Dawid pyta, kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? I odpowiada, ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu i nie rzuca oszczerstw swym językiem, ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi, kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tego, kto się boi Pana, ten, kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem, ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Gdybyśmy porównali te słowa psalmu 15 z wypowiedzią Jezusa z kazania na górze, moglibyśmy podkreślić przede wszystkim to, że na pierwszy plan i tu, i tam wysuwa się miłość, praktyczna miłość, potrzeba miłowania bliźniego oraz wierność prawdzie, Bożej prawdzie. Wiara, prawdziwa wiara rodzi miłość i wytrwałość. Biblijna wiara zawsze owocuje miłością. I taka wiara, wiara, która widoczna jest w całym naszym życiu, w naszym postępowaniu, w naszych czynach i słowach, która sprawia przemianę życia, taka wiara jest wiarą zbawienną. Jak powiedział Kalwin, sama wiara zbawia, ale wiara, która zbawia, nigdy nie jest sama. Wiara to zaufanie Chrystusowi, a kto ufa Chrystusowi, oddaje mu ster swojego życia i pozwala Duchowi Chrystusowemu przemieniać swój umysł i serce. I ta ciągle trwająca przemiana jest widoczna w życiu człowieka wierzącego. Wyraża się w czynach miłości, w praktycznym okazywaniu miłości bliźniemu i Bogu. Drogi przyjacielu, jeśli oczekujesz rychłego nadejścia Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana, upewnij się, że Twoje życie jest na co dzień poddawane przewodnictwu i kontroli Ducha Chrystusowego, kontroli Bożego Słowa. Tylko wtedy będziesz gotowy, gdy powróci Jezus jako Król Królów i Pan Panów. Psalmy 14 i 15 ukazują nam drogę ratunku, drogę wiodącą ze świata zła, powszechnego zepsucia, egoizmu i głupoty ku światu Bożego Królestwa, ku przestrzeni miłości i dobra. Wracajmy do treści tych pięknych psalmów Dawida jak najczęściej. Ich słowa mogą stać się dla nas drogowskazem wiodącym ku życiu. Ludzie są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają. Nikt nie czyni dobrze, ale Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma takiego, co dobrze czyni. Nie ma ani jednego. Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość? Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu i nie rzuca oszczerstw swym językiem. Ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi. Ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.